Na początek dzisiejszego głosu pracownika sprawdzimy, jak dialog społeczny poradził sobie w czasie pandemii. W drugiej części będzie rozmowa o tym, jak zmieniło się podejście do pracy w najmłodszych pokoleniach aktywnych zawodowo. Tomasz Sosnowski, zapraszam.
Partnerem merytorycznym audycji w ramach projektu Dialog Społeczny Kluczem do Rozwoju jest Region Gdański NSZZ Solidarność.
Ekspertem w rozmowie w głosie pracownika jest Sławomir Adamczyk, kierownik działu branżowo-konsultacyjnego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i członek Komitetu Koordynacji Rokowań Zbiorowych Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Za nami 2 lata ograniczenia działalności gospodarczej, określanych jako lockdown. Mieliśmy wielkie przemodelowanie relacji międzyludzkich. Jak dialog społeczny sprawdził się w czasie pandemii?
Niestety na poziomie centralnym ten dialog społeczny funkcjonował dość kiepsko. Partnerzy społeczni sami nie byli w stanie wypracować wspólnej strategii na czas pandemii, a na dodatek jeszcze mieliśmy trochę problemów z rządem, który przedstawiał różne dziwne inicjatywy ingerujące w autonomię partnerów społecznych. Także tutaj trudno być optymistą, natomiast na pewno lepiej było na poziomie zakładów pracy, gdzie w wielu przypadkach pracodawcy i związkowcy szukali wspólnych rozwiązań pozwalających na utrzymanie zatrudnienia. To są te porozumienia antykryzysowe. W waszym województwie było ich sporo, przypomnę.
A czy widać dalej objawy tego, co stało się w pandemii, jeśli chodzi o rynek pracy i w konsekwencji, czy ten dialog społeczny też uległ zmianie pod wpływem tego, co się działo?
Dialog społeczny nie ulegnie zmianie, dopóki nie zostaną przeprowadzone jakieś fundamentalne zmiany w jego funkcjonowaniu. Czyli po pierwsze, jeżeli nie doprowadzimy do tego, że związki zawodowe będą miały vis-a-vis siebie rzeczywiście reprezentatywne organizacje pracodawców, a z tego co wiem, to już w Radzie Dialogu Społecznego pojawi się 7 organizacja pracodawców, także tutaj jest pewien problem. No i kwestia podejścia strony rządowej do tego, co ustalają partnerzy społeczni, i z tym mamy cały czas problemy. Także pandemia niewiele tutaj zmieniła, natomiast pokazała nam rzeczywiście słabość dialogu społecznego w Polsce.
Zmienimy trochę temat. 2022 był kolejnym rokiem zmniejszania się liczby obowiązujących układów zbiorowych pracy w naszym województwie. Tak przynajmniej wynika z danych zawartych w sprawozdaniu z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku w 2022 roku. W tym roku właśnie do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku wpłynęło 105 wniosków w sprawie rejestracji układów bądź protokołów dodatkowych, z których zarejestrowano 99. Co oznaczają te dane, pańskim zdaniem?
Postępującą recesję, jeżeli chodzi o rozwój rokowań układowych, ponieważ to nie tylko województwo pomorskie. Liczba obowiązujących zakładowych układów zbiorowych pracy sukcesywnie spada od lat w całym kraju i w tempie przybierającym. No, przyczyny są różnorakie i trudno je wyliczać w tak krótkim czasie. To na pewno zbyt skomplikowane prawo dotyczące negocjacji i rejestrowania układów zbiorowych. Z drugiej strony niechętni pracodawcy. Przypomnę, że mamy do czynienia w wielu przypadkach z pracodawcami, którzy są w pierwszym pokoleniu właścicielami firm, a więc bardzo się dziwią czasami, że pracownicy chcą coś negocjować w sprawie tego, co tamci uważają za swoją własność. Z tego zamieszania korzystają korporacje. No i niestety mamy też czasami takie dość dziwne podejście związków zawodowych, które w wielu przypadkach uznają, że w firmie wystarczą same regulaminy wynagradzania, bo je prościej uzgodnić. No i last not least, podejście polityków. Właściwie od początku transformacji wszystkie rządy, łącznie z obecnym, odnosiły się dość obojętnie do instytucji układu zbiorowego. Ja osobiście pamiętam, jak obecny premier kilka lat temu na konferencji Solidarności mówił do związkowców: macie państwo te swoje umowy zakładowe. I brzmiało to tak, jakby była to jakaś wewnętrzna zabawka związków zawodowych. No ale to nie tak jest. No, układy zbiorowe są bardzo istotnym elementem całości ładu społeczno-gospodarczego w rozwiniętych krajach gospodarki kapitalistycznej i dobrze by było, abyśmy też w taki sposób na to popatrzyli.
Dziękuję bardzo. Gościem w Głosie Pracownika był Sławomir Adamczyk, kierownik działu branżowo-konsultacyjnego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i członek Komitetu Koordynacji Rokowań Zbiorowych Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.
Audycja dofinansowana z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach programu Dialog Społeczny Godna Praca.
To była pierwsza część Głosu Pracownika. Na drugą zapraszam po krótkiej przerwie. Jak zmieniło się podejście do pracy w najmłodszych pokoleniach aktywnych na rynku pracy? Między innymi o tym Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z Agnieszką Śladkowską, twórczynią Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Jakie pokolenie teraz wchodzi na rynek pracy? Bo to mówi się, jedno pokolenie wchodzi i jest charakterystyczne czymś.
No z reguły, tak jak patrzymy sobie na rynek pracy, to, co się zmienia, to pewien etos pracy. Czyli jakby w ogóle to, że praca jest najważniejszym elementem naszego życia. Ludzie, którzy powoli schodzą z rynku pracy w stronę emerytury, to są osoby, dla których praca była wartością samą w sobie. Czyli najważniejsze było pracować. Pracować, mieć pracę, też taka pewna poddańczość wobec tej pracy. Czyli jak szef każe, to ja muszę, tak? To ja idę do roboty. I też bardzo zauważalne jest to, że ludzie kiedyś pracowali, chociaż nie lubili swojej pracy.
Czyli trwali w tym.
Czyli takie narzekanie też, o, idę do roboty, o nie, poniedziałek. Takie przekonanie, że ja muszę iść do tej pracy i że w zasadzie ta praca i to moje takie rozczarowanie, frustracje wcale nie zależą ode mnie. Ja nie mam wpływu na to, żeby to zmienić. To, co widać w pokoleniu, które wchodzi teraz na rynek pracy, to też to, że poza pracą jest coś ważnego, bo mamy swoje życie, bo mamy swoje pasje, bo mówię mamy, a w sumie nie jestem z tego pokolenia dawno, ale takie spojrzenie jest mi bliskie, że poza pracą jest coś jeszcze, że mamy na przykład swoje rodziny i chcemy spędzać z nimi czas. A druga rzecz jest taka, że jeżeli praca mi się nie podoba, to rzadko coś stoi na przeszkodzie, żeby tą pracę zmienić. I oczywiście mamy sytuacje podbramkowe, kiedy naprawdę nie ma możliwości, żeby zmienić pracę, bo jesteśmy w tak wąskiej branży, że mamy 3 firmy do wyboru i każda jest słaba. A na przykład jedyną opcją jest przeprowadzenie się do Warszawy, a ktoś się nie chce przeprowadzić. Ale z reguły jest tak, że jeżeli nam nie pasuje, to jednak mamy przestrzeń do tego, żeby dokonać zmiany.
Co jest najważniejsze dla tego młodego pokolenia, które wchodzi na rynek pracy?
Myślę, że to łączenie pracy z życiem. Czyli to, żeby praca nie zdominowała życia prywatnego i żebym miał przestrzeń do tego, żeby mieć to swoje życie tak, jakbym chciał, żeby ono wyglądało z wyjazdami, z czasem dla przyjaciół, z czasem dla rodziny i żeby być sobą. Że ja nie chcę być w pracy, w której muszę udawać, w której nie jestem sobą, co oznacza, że dla młodych ludzi coraz ważniejsze są wartości pracodawcy. Czyli jakie wartości ma ta firma, czyli wartością jest to, że na przykład kobieta i mężczyzna będą tak samo ważni w miejscu pracy. Czyli że nikt na przykład nie będzie sprawiał, że kobieta będzie miała niższe szanse na, mniejsze szanse na awans, czy niższe wynagrodzenie, czy będzie gorzej traktowana. Jak na przykład cała branża budowlana przez długi czas właśnie tak podchodziła do kobiet.
To teraz z drugiej strony, o czym powinni pamiętać pracodawcy, patrząc na te nowe pokolenie, które wchodzi na rynek pracy?
No przede wszystkim, w zasadzie o kilku rzeczach, bo po pierwsze to pokolenie jest gdzie indziej niż były wcześniejsze pokolenia. Gdzie indziej też, jeżeli chodzi o poszukiwania tych ludzi. Bo kiedyś zamieszczaliśmy oferty pracy na jednym głównym portalu, który wszyscy kojarzyli. I to było w zasadzie tyle i można było poczekać, otworzyć jutro maila i było tam 20 CV, na które można było zareagować i człowieka wybrać. Natomiast teraz możemy zamieścić w tym samym miejscu ofertę i przyjdzie nam jedna aplikacja. I ci ludzie są po prostu w innym miejscu. To znaczy, oni są tam, gdzie jest budowana społeczność, oni są w mediach społecznościowych, oni są wokół wydarzeń, które są tworzone przy danej branży, czyli na przykład mamy branżę i te branże mają swoje spotkania. Ludzie bardzo często też sami organizują takie spotkania, takie oddolne inicjatywy, więc tam są ci ludzie. Jeśli my chcemy mieć tych ludzi, to musimy tam też być. Jeśli nas tam nie ma, no to mamy dużo trudniejszy i bardziej kosztowny proces rekrutacji. To więc to jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, ci ludzie mają swoje wartości i chcą, żeby one były zgodne z wartościami firmy, w której będą pracować. A czy my wiemy, jakie są nasze wartości? Czy my jako organizacja jesteśmy w stanie powiedzieć, naszą największą wartością jest, nie wiem, wsparcie innych, albo na przykład tolerancja, albo na przykład potrzeba jakiegoś rozwoju, który zmieni losy świata. To jest naszą wartością. I dobrze byłoby sobie jako organizacja wypisać takie wartości. Taką zasadą w ogóle, którą też ja zachęcam zawsze, zachęcam do niej firmy, żeby wykorzystywały ją przy rekrutacji, jest lista wartości. I wygląda to tak, że wypisujesz wszystkie wartości, które przychodzą ci do głowy, nie wiem, może być ich 40 i wśród tych 40 masz 8 swoich. 8, 5, 10, oczywiście to w zależności od firmy i od tego, jakie firma faktycznie ma wartości. I teraz jak wypisujemy sobie tą listę, obok mamy takie pola do zaznaczenia, dajemy kandydatowi tą listę na rekrutacji i prosimy o to, żeby zaznaczył, co dla niego jest najważniejsze.
Czy to jest wspólne.
I teraz on sobie to zaznacza wszystko, a my mamy drugą kartkę, na której mamy swoje zaznaczone i kiedy on już zaznaczy przy nas, to pokazujemy dwie kartki. To jest nasze, to jest twoje. Jeśli my na przykład cenimy współpracę, zespołowość, a kandydat ceni indywidualizm, no to widzimy, że się rozjeżdża. Jeżeli my cenimy postęp, jeżeli cenimy ryzykowanie, a kandydat ceni stabilność, no to znowu się rozmijamy. Tym bardziej, jeśli jesteśmy na przykład startupem, który może za rok zniknąć z rynku. Więc teraz jak porównamy te dwie listy wartości i jeśli one są spójne, to dwie strony czują się w tym momencie bezpieczne. Aha, myślimy tak samo, tak? Jakby chcemy tego samego. I to jest bardzo proste narzędzie, a może dać firmie jedną część informacji, ale kandydatowi przekonanie, że to jest to miejsce.
Co ile zmienia się to pokolenie wchodzące na rynek pracy? Co ile firmy muszą myśleć, że inaczej już będą na przykład rekrutować?
No kiedyś myśleliśmy, że to jest takie 15-20 lat, natomiast teraz moim zdaniem przy każdym wyrzucie ze studiów jest już inaczej. Czyli już po tych 5 latach, kiedy mamy kolejny rocznik, który przychodzi całą tą edukację wyższą, na przykład wyższą, to już jest inaczej. Jeżeli patrzymy na to z perspektywy szkoły podstawowej, to te 8 lat do 8 lat to też jest już coś innego. Więc firmy muszą być czujne, ale też przede wszystkim dlatego, że zmienia się nasz styl życia. Zobacz, kiedyś po prostu zupełnie inaczej żyliśmy. Ludzie byli przyzwyczajeni nawet do innego sposobu spędzania weekendów. Inaczej się z dziećmi pracowało. Więc te wszystkie zmiany, które my dostrzegamy, one wpływają na to pokolenie, bo to pokolenie jest po prostu inaczej wychowywane. Nawet pokolenie, które ma olbrzymią gotowość z perspektywy też starszych pokoleń, gotowość do korzystania z pomocy psychologicznej i taką świadomość w ogóle, że to jest ważne, że ja mogę z tego skorzystać, że to mi nie uwłacza, ale też z drugiej strony taką potrzebę korzystania. To też jest taki ciekawy element, bo przecież oni i z jednej strony mają świadomość, że mogą, ale oni też potrzebują często, bo jednak to wychowywanie przez wcześniejsze pokolenie, które nie miało czasu, a też trochę błędów wychowawczych popełniło więcej lub mniej, w efekcie sprawia, że pokolenie bardziej wrażliwe też jest bardziej obciążone.
Zawód przyszłości i Iwona Wysocka.
Kierowca ciężarówki dziś będzie bohaterem zawodu przyszłości. Jak zmieni się za kilkadziesiąt lat praca przedstawicieli tego zawodu? Pierwszą i najbardziej rzucającą się w oczy zmianą jest rosnąca rola technologii. Autonomiczne pojazdy ciężarowe być może staną się rzeczywistością, a za kolejnych kilkadziesiąt lat będą normą. Kierowcy nadal będą potrzebni, ale ich praca bardzo się zmieni. Będą odpowiedzialni za nadzorowanie i kontrolowanie systemów autonomicznych oraz reagowanie i ewentualne awarie. Kierowcy ciężarówek będą odpowiedzialni za prowadzenie pojazdów zasilanych energią odnawialną lub tych z niską emisją. Będą musieli dbać o efektywne wykorzystywanie energii i minimalizować wpływ na środowisko naturalne. Wraz z rozwojem technologii kierowcy ciężarówek będą musieli nabyć nowe kompetencje. Będą musieli zrozumieć zasady działania systemów autonomicznych, zarządzania danymi i programowania awaryjnego. Pomimo automatyzacji, komunikacja z innymi kierowcami, zarządcami floty i klientami będzie nadal ważna. Dlatego umiejętność efektywnej komunikacji będzie niezastąpiona. Przedstawiciele tego zawodu powinni mieć kompetencje rozwiązywania problemów. Będą musieli szybko reagować na nieprzewidywalne sytuacje na drodze lub awarie techniczne pojazdu. Wykształcenie przyszłego kierowcy ciężarówki będzie bardziej zróżnicowane niż dziś. Kursy dotyczące obsługi technologii i ekologii staną się standardowe. Kierowcy będą musieli uzyskać odpowiednie certyfikaty potwierdzające ich umiejętności zarządzania nowoczesnymi pojazdami i dbania o środowisko. Podsumowując, za kilkadziesiąt lat będzie to zawód, który będzie równoważył zalety automatyzacji z ludzkim doświadczeniem i umiejętnościami. Przyszli kierowcy będą musieli być gotowi na ustawiczne kształcenie, aby sprostać wyzwaniom transportu przyszłości.
To wszystko w dzisiejszym Głosie Pracownika. Zachęcam do kontaktu z nami pod adresem e-mail glospracownika@radiogdańsk.pl i do usłyszenia.